ShuffleCast. Mieszamy w technologiach.
...375 odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie, Damian Pracz.
No witam uprzejmie.
I dzień dobry, i również Sławek Agata. Drodzy słuchacze, my jesteśmy świeżo po świętach.
Jak składasz się z pieroga czy jarzynowej?
Wiesz co, bardziej z jarzynowej, ale pierogi też wjechały. Sam robiłem i sałatkę, no, znaczy pierogów nie robiłem, uszek też nie, ale jadłem. A ty jesteś team barszcz, czy team...
Team grzybowa.
Team grzybowa, o, to rzadszy, tak. Ten rzadszy team zdecydowanie. Tak, tak. Ale to tak, nie wiem, od zawsze, czy to na przykład było tak, że...
Bo barszcz mam po kokardę, już mi się przejada, a ja dlatego zawsze, znaczy wiesz, barszcz już jadł zawsze. Moja mama nigdy nie gotowała barszczu w domu i w ogóle, więc jak jest dziś grzybowa, bardzo zawsze wybieram grzybową, bo dużo rzadziej jem tę zupę po prostu, ale też bardzo lubię, nie?
Dobra, grzybowa jest dobra, to zdecydowanie.
No tak, tak.
No ja jestem team barszcz, ja kocham barszcz, kocham buraki w każdej formie, więc dla mnie to jest najlepsze, co może być i jakby nic mi więcej nie potrzeba. Nic mi więcej do szczęścia nie potrzeba, natomiast generalnie, no cóż, człowiek się przeżarł, a jarzynową kocham już w ogóle totalnie.
Jarzynowa, ja też, ale nie toleruję ziemniaków i groszków jarzynowych.
No, jak może być bez ziemniaków? Ja nie wiem, no, sałatka musi...
Bo ja lubię podrasowaną jarzynową, stary, bo nie wiem, czy wiesz, ja na przykład do jarzynowej dodaję sobie, poza standardowymi, czy tam jakaś marchewka, por, selery, tego typu rzeczy, dodaję na przykład jabłko.
Nie, no, jabłko jest w standardowej.
Tak, formie. Dodaję jajo.
No, jajo też jest, no.
A, tak, okej. Okay.
Standardowa sałatka jarzynowa.
Ogórek, dużo ogórka kiszonego.
Ogórek kiszony. Tak, ale nienawidzę groszku. Korzeniowe, czyli pietruszka
na
celer, no marchewka, wiadomo, święta trójca. Ciekawostka, w Niemczech jest dużo większy problem z dostępnością pietruszki. Jest za to nie topinambur, tylko nie pamiętam, podobne warzywo. Ale, no, więc tego, ale to można kupić chociażby w polskich sklepach. Dla mnie musi być albo groszek, albo kukurydza do wyboru.
A kukurydza, tak. Groszek nie, w ogóle nie, się nie nadaje dla mnie. A konserwowego już nienawidzę wręcz. Nie, ziemniaki dla mnie to są taki zapychacz, który nic nie wnosi do smaku.
No nie. I oczywiście jajka i ogórek kiszony i teraz już, i teraz tak, opcjonalnie jabłko, jak ktoś lubi. Ja nie lubię jabłka w jarzynowej.
Dla mnie musi być jabłko, bo fajnie i... się przegryza z
rozumiem.
Ogóreczkiem.
No to więcej ogórka dla mnie. I por. I por dla
por
mnie.
Por też, obowiązkowo.
No dla mnie na przykład tak, ale Michał nie lubi na przykład, więc ja robię bez. Tak robię, więc robię taką wersję zawsze po prostu i jak najmniej majonezu, bo nienawidzę jak to jest jakaś zupa.
Jak pływa taka zupa, tak, ja też. Ma być delikatnie obtoczony w majonezie.
Tak, majonez, musztarda musi być, bo tam jest, w ogóle się dodaje musztardę, nie wiem czy
tak,
wiesz.
Tak, też obowiązkowo.
Bez musztardy to będzie mydłe i trochę soli, pieprzu i wszystko. I nic więcej nie potrzeba do szczęścia i człowiek się składa wtedy z jarzynowej. No a pierogi to wiadomo, to jest jakby taki...
Znaczy dla mnie to jeszcze ulubionym dodatkiem do jarzynowej to jest świeże pieczywko z masełkiem i na to świeżo wypiekana karkóweczka albo schabik z piekarniczka, taki wiesz co mamusia zrobiła.
Nie wiem, bo nie jem, ale okej. Okay. Ale no oczywiście jeszcze wiele osób powiedziałoby, że jakieś rybki i tak dalej, a ty... Ale no wiesz, to już co kto lubi. Dostałeś coś ciekawego na święta, czy nic nie dostałeś?
Nie, bo powiedziałem wszystkim wszemi wobec, powiedziałem, że mam wszystko, nic nie potrzebuję, nie chcę żadnych znowu zestawów, skarpetek, koszulek i niczego, bo to co mi się podoba kupuję sobie sam i wszyscy mają dać mi święty spokój i nie kupować mi żadnego gówna. No, ja wiem, że może zbyt, ostro, zbyt bezpośrednio i generalnie może nawet nie miło, ale ja mam tego dosyć po prostu. Teraz są takie czasy, że każdy ma wszystko, a przynajmniej większość. Ma wszystko, może sobie kupić wszystko w sklepie, bo wszystko jest, to nie jest PRL. I naprawdę nie mam ochoty dostawać kolejne pary świątecznych skarpetek, gdzie mogę je nosić tylko w święta i potem sobie leżą, nie wiadomo ile czasu zajmie.
Ale nienawidzę, jak prezenty są powiązane ze świętami, jakby to miał jakikolwiek...
Że... Dokładnie,
a druga sprawa... Z latem powiązane.
Tak, ja też nienawidzę prezentów, które są takie czysto użytkowe, typu, nie wiem, jakieś garki, właśnie skarpety, ubrania,
a ja akurat
jakieś kosmetyki,
prezenty,
nie cierpię tego.
Ale to nie mogą być prezenty użytkowe z przypadku, czyli ty dostajesz je, bo ktoś myśli, że tobie się coś przyda. Ja w ogóle powiedziałem też w tym, ja nie chciałem żadnych prezentów, tak się dogadaliśmy. Sam kilka prezentów dałem, nie wiem, za swojego, wiesz tam, dla dzieciaków, co nie? Nie wiem, swojemu siostrzeńcowi i tak dalej, to wiadomo, ale sam...
No czemu sobie powiedzieliśmy, że nie chcemy żadnych prezentów, bo mówię, bo co kasę wydawać, bo czasami to się wydaje kasę podwójnie, bo ty komuś coś kupisz, plus jeszcze ktoś sobie coś da, co ci się nie przyda i tam leży, bez sensu, no to po co wydawać pieniądze, więc dogadaliśmy się tylko, że po prostu dzieciakom robimy prezenty i powiedziałem, że dzieciakom też mają być takie prezenty, jak ja chcę z żoną, ponieważ nie chcę kolejnych klocków, kolejnych miśków, maskotek i innych pierdół, tylko konkretna rzecz. Na przykład młoda potrzebowała hulajnogę, bo z poprzedniej wyrosła. I na wiosnę będzie jak znalazł. I wysłałem kilka modeli, które są takie naszym zdaniem i tak dalej konkretne, czyli mają, wiesz, kauczukowe koła i tak dalej. Są odpowiednie do wzrostu, że nie były znowu hulajnoga na powiedzmy 2-3 lata, tylko posłużyła dłużej. No i wysłaliśmy po prostu, żeby każdy sobie coś tam z rodziny wybrał, co tam chce kupić, tam moi rodzice czy żony rodzice. I powiedzieliśmy, że nie chcemy żadnych gówien. Konkretnie ma być. Jak jest, nie wiem, coś za drogiego, bo na przykład, nie wiem, bo kogoś nie stać, rozumiem, no to może kupić coś tańszego z listy, albo może ewentualnie coś się złożyć w 5 osób, nie interesuje mnie to. Powiedziałem, że nie chcę żadnych gówien w domu. Tym bardziej, że na 42,5 metra, 4 osoby, miejsca nie mamy.
No tak. A powiem ci, że akurat lubię oglądać na TikToku, jak dzieciaki dostają na przykład prezenty i rozpakowują i tam, wiesz, jest, widzę radość, ale najbardziej mnie urzeka w tym roku trend, który widziałem bardzo często, czyli dostawanie przez dzieciaki gamingowego PC. Bo to też kobyła jest, nie?
Jak ktoś dostaje... No ja nie, muszę czekać, kiedy moim własnym dzieciom kupię na przykład konsolę.
A no. Polecam gamingowy PC.
Tam no, ale miejsce. No. Nie mam.
Natomiast dobrze, tata kupi dzieciakom konsolę, to tak jak kiedyś tata.
Ale szczerze, mam takie małe marzenie.
Kolejkę, no, na pewno, albo Lego.
Ale mam takie małe marzenie, że właśnie z synem sobie albo z córą pograć w online na jakąś giereczkę, co sobie wybiorą kiedyś w przyszłości. Może no mój mam słuchaj. Że podrosną, to będę jednym z tych tatusiów, którzy usiądą, będę z nimi napierdzielać jakieś Call of Duty albo coś.
Mój siostrzeniec, no syn mojej siostry, on ma kilka, ile ma, 5 lat, 4 czy 6, już się gubię. Te dzieciaki też szybko rosną. No już sobie zaczął pierwszą elektronikę sobie zażyczył, Nintendo Switcha 2.
Bardzo ładny, dobry wybór.
Ale z grą Mario Kart i tak dalej, ale też moja siostra jest przeciwniczką takiego dawania na zasadzie, no on chce, to dostanie. Nie, on musi sobie jakby w cudzysłowie zarobić, oczywiście to dziecko.
Zasłużyć i te sprawy.
Tak, zasłużyć, więc dostaje, a to od babci, a to dostał od wujka, czy ode mnie, czy tam od dziadka, czy mojego na przykład ojca i tak dalej.
Odkłada.
Dostał pieniądze, tak, dostaje pieniądze przez mamę i on się o tym dowiaduje, dostaje ładne, wiesz, w formie ładnej karteczki, żeby sobie dołożył do ten, tam wiesz, zarobił, w sensie na przykład dostał od babci złoto, to babci odsprzedał to złoto. Wiesz, jakiś tam złoty łańcuszek czy coś. I sobie zbiera. I ma sobie uzbierać. Oczywiście rodzice na koniec dołożą. Powiedzieli, jak już miał określoną kwotę. Ale chodzi o to, żeby go uczyć wartości pieniądza,
tak, nie? Wydawanie kasy i tak dalej.
Że to tak nie przychodzi, że ty sobie pstrykniesz palcami i to się powie. Szczególnie, że wiesz, no Nintendo Switch to też nie jest hop-siup tania rzecz, tak?
Więc, wiesz, no, 500 euro kosztuje, nie?
550, jak patrzyłem,
no właśnie.
Taki zestaw z Mario Kart, chce jeszcze jakąś grę. Więc wiesz, a gry na Switcha tanie nie są. No nie. Więc szczególnie te w formie kardy.
Gotika mu kup.
No, to... Dokładnie, nie poznaję prawdziwość tej najlepszej gry. No, więc jeszcze trochę mu chyba teraz, jakbyś miał jeszcze urodziny, to wtedy to się uzbiera, już będzie mógł kupić. Oczywiście mama mu kupi wtedy, ale on musi jakby dać pieniądze na to, tak? Wiadomo.
No tak.
No, więc takie wiesz. No, więc konsole, wiadomo, dobra rzecz. Czekaj, czy my przyszliśmy właściwie już... Nie, nawet jeszcze we wstępniaku nie jesteśmy, to szeroko powiem...
To jest przedwstępniak.
A później będziemy robić przedwstępniak jeszcze. Natomiast jeszcze zanim przejdziemy do wstępniaka, to powiem ci, że dzisiaj mi się postanowił monitor tutaj może nie spieprzyć, bo najlepszy patent, włączyłem kompa i miałem tylko mniejszy monitor aktywny, czy ten, który niby się spieprzył, ale włączyłem jakby... wyłączyłem monitor, włączyłem główny i nagle boczny przestał działać, jak go włączyłem ponownie. I albo będę musiał pewnie mam tu czekać drugi na wpięcie, natomiast najlepszy patent jest taki, że notorycznie coś z nim jest nie tak, ale jestem nieprzyzwyczajony do pracy na jeden monitor i powiem ci szczerze, to jest zabawne, jak człowiek się przyzwyczaja do określonych rzeczy, że jakby, że zawsze na przykład w pracy działam na minimum 2 monitory, w domu zawsze na minimum 2 i jak robię jakiekolwiek większe rzeczy, podcast zawsze na minimum 2 monitory, bo mi tak wygodnie. Oknie, wiesz, Audacity do nagrywania i tak dalej. Ja ciebie podziwiam, że ty wszystko ogarniesz na ekranie laptopa w ogóle. I jeszcze dajesz radę. No ale typowe problemy pierwszego świata. Ale zaczynamy wstępniak. I powiedz mi, o co chodzi z tym PS5 tutaj? Z twoją złością.
No już raz wytłumaczę. Znaczy tak, no napisałem taki temat. Nie mam PS5, tak mnie wkurwia. Dlaczego? No bo wyobraź sobie, że... Co się cieszysz? Wyobraź sobie, że przed 2 tygodnie, 3 przed świętami, z tej promocji skorzystał Krzysiek z 2x2, pozdrawiam serdecznie. Była promka w RTV Euro AGD bodajże, z ratami gratis, z jakimś cashbackiem z kartą.
Tak, mój ojciec z niej skorzystał.
I tak dalej. Raty,
gratis,
i można, tak, i można było wyrwać PS5 w tej wersji z napędem. Tą najnowszą rewizję z sierpnia tego roku, slimkę. 1 terabajt z jednym padem za 1620, w każdym razie pomiędzy około 1650 zł.
Bardzo tanio, kilka złotych. 1620?
Tak jest. Tak jest, no bo standardowa cena oscylowała w okolicach 2000, tam 1999 za tą właśnie slimkę, najnowszą rewizję z napędem. No właśnie, zaś się namyśliłem, to już tej promocji nie było, bo się wszystko wyprzedało i elo.
Ale dziwisz się? No sorry, no ale no, to trzeba podejmować decyzję.
Ja wiem, dziwię się sobie, że nie zwlekałem i tak dalej, no ale cóż, mój błąd. Dobra, mówię, dobra, poczekam, kupię sobie po świętach, pewnie będą dalej wyprzedaże, no bo po świętach to jest taki bardzo martwy okres i tak dalej, i jakoś to będzie. Po czym 24 grudnia cena regularna poszła z 2000 do 2500. Mówię, no nie wytrzymam.
No nie wytrzymię.
I tak mnie trzepało kupić, zamówić, bo znalazłem tam ofertę z jednym padem za 2200. Ze sklepu Allegro sprzedawał.
A to boli. Po prostu.
A powiecie, że mnie tak piecze, że muszę przepłacić tak za pada, którego nie potrzebuję, drugiego. I ogólnie muszę przepłacić przynajmniej z 5 stówek jeszcze do tego. I powiedziałem, że nie kupię. Jak będzie drożej, to nie kupię, może tego pożałuję, tym bardziej, że umówmy się. Jakbym kupił tą plejkę i tak bym kupił Wieśka Trójkę. I zaczął go przechodzić 5. raz. Jestem więcej prześwięcie przekonany, że tak by było. Kupiłbym sobie GTA 5 i zaczął przechodzić po raz 10. Bo tak by było. I nie wiem, co bym sobie jeszcze kupił z gier. Może Uncharted bym w końcu ograł wszystkie części i Last of Us.
Ale czekaj, przypomnij mi, tobie zależy na tej wersji z napędem, tak? Czy...
Oczywiście, dla mnie konsola musi mieć napęd. Jeżeli konsola nie ma napędu, to dla mnie nie jest konsola, mi się nie nadaje.
Ale ty nie rozumiem, to czekaj, to ty mówisz, że jaka to jest, jaka konsola była za 1600? Slim?
Z napędem, ze Slimka z napędem. Najnowszy
to coś takiego jest?
Tego roku. No.
Nie wiedziałem, że jest Slimka z napędem, okej. Okay. Myślałem, że slimki są bez napędu, a później są jakieś takie z napędem.
Już nie, no slimka z napędem, coś. No.
Okej.
Okay. No i powiem ci szczerze,
że... te wersje slim bez napędu za 1650 zł.
No tak, bo to jest ta cena taka standardowa slimki. Znaczy standardowa jest chyba droższa, bo około 1800.
Tak, bo to jest taka promocja, tak.
No właśnie. I w każdym razie trochę mnie szlak trafił. Tym bardziej mówię, przepatrzyłem sobie, jakie gry bym grał realnie, czyli to samo, co już grałem, bo to lubię te gry po prostu i jakoś nie mam fazy. Nie mam ochoty grać w jakieś Astroboty czy tego typu rzeczy, nie interesuje mnie to. Choćby nie wiem, jak to dobra gra była, nie interesuje mnie to po prostu. Nie mam na to czasu. To stwierdziłem, że nie. To poczekam sobie bliżej GTA 6, bo ogólnie miałem ją kupić, bo ceny idą w górę przez pamięci RAM i te sprawy. I GTA 6 w przyszłym roku. Więc pewnie taniej nie będzie. Z drugiej strony trudno. Będzie GTA 6, będę chciał zagrać, będę musiał zapłacić i tyle w temacie. Póki co nie potrzebuję.
No Lego najtańsza TAFT wersja, o której ty mówisz, kosztuje aktualnie 2089 zł.
Ale dla mnie ważne jest, kto sprzedaje, bo jeżeli sprzedaje Mirek ze straganem na Allegro...
Nie, no jakiś sklep Silton, fakt, to nie jest
może... Ale Silton jest okej, okay, znam sklep, jest całkiem no. Okej. Okay. No, ale więc... to dalej jest 300-400 wydrożej niż było, nie?
Nie sądzę, żebyś już aż taką cenę wyrwał. Raczej no, spodziewam dobrze, się, trudno. Że będzie drożej niż taniej, ale no... Wiadomo.
No trudno. Poczekam, nie pali mi się, jeśli nie woła, nie mam parcia, tyle w temacie.
No, to najważniejsze nie ma.
A jak wyjdzie dodatek do Wieśka Trójki nowy, o którym wszyscy trąbią, to pogram sobie na GTX 1050 w minimalnych ustawieniach, też dam radę.
można, słuchaj, no więc już nic nie ma, to tamto. Ja powiem ci, właśnie w kontekście jeszcze komputera i ogólnie, z ciekawości patrzyłem teraz, ile kosztują moje kości RAM.
Mm-hmm.
Ja je nie zapłaciłem, to są w ogóle powiem od razu, bo nie chcę skłamać, jaki to był dokładnie, czekaj, tu sobie wpiszę, brawo za przygotowanie dla mnie, brawa wielkie, a obiecałem sobie, że tym razem sobie przygotuję dobrze wszystko, no ale ogólnie już mam. I słuchaj, ja mam tutaj pamięci Corsair Vegans, czy Vegenens, jak to się nazywa, RGB Pro, 64 GB DDR4 kit. Czyli to są po prostu, wiesz, w secie i ja za nie zapłaciłem 281,67 € w 2020 roku. I takie kości powinny tanieć. Logiczne. Jakby ten. Natomiast aktualna cena tych kości, one taniały. Był moment, że nawet myślałem, żeby je kupić sobie drugi zestaw, wiesz, mieć 128 GB. Natomiast teraz patrzyłem, jakbym chciał teraz je kupić, widziałem je w promocji na stronie Corsara za 416 euro, natomiast na standardowej cenie na Amazonie kosztują 515 euro. Czyli 281 euro ja za nie zapłaciłem. To mi pokazuje faktycznie, jak gigantyczny jest po prostu ten skok cenowy. I no powiem ci, to też widziałem teraz, jak się to przekłada na ceny dysków, więc nie, ja się tylko martwię, jak to będzie z nowymi telefonami, wiesz, w kontekście właśnie...
Na szczęście nie potrzebuję.
No na szczęście ty jesteś już...
Ale będzie tylko gorzej, no.
Ja mam nadzieję, że Samsung utrzyma ceny, wiesz, znaczy utrzyma, nie wiem, jak podniesie, ale jakby utrzyma, że nie będzie to skok jakiś gigantyczny dla Samsunga Galaxy S20... Boże, 26 Ultra, no bo wiesz, bo to jakby ma dla mnie znaczenie, skoro mam taki plan, żeby kupić, więc wiesz, nie chciałbym się zdziwić, a mam nadzieję, że jeszcze kupię i będę miał spokój, że wiesz, już od tego momentu już dalej będzie tylko lepiej, znaczy dalej już mnie to nie będzie obchodzić, tak? To jest ostatni zakup technologiczny, jak to aktualnie planuję na takim poziomie, no bo komputer rozszerzony, więc zostaje tylko jeszcze telefon. No dobra, mój drogi, jeszcze jeden wątek na taki na starter, mianowicie to informacja z wczoraj. Przedwczoraj zacząłem czytać w internetach, że Gmail pozwoli w końcu zmienić swój adres e-mail. I to jest duże wydarzenie dla osób, które posiadają cringe'owy adres e-mail z dzieciństwa.
No ja taki mam.
Ja też taki mam. Prawdzie mam też drugi e-mail gmailowy, który jest ładny i w pełnym imieniem i nazwiskiem i używam go do oficjalnych rzeczy, ale nawet ten podstawowy chciałbym, ja nie potrzebuję go zmieniać właśnie na taki typu imię i nazwisko, bo taki posiadam, ale chciałbym go zmienić na bardziej przyjazny, wiesz, niż to, co mam z cyferkami, wiadomo, to jest najgorsze, co może być, wiesz, jakieś absurdalne rzeczy. No i Gmail ma faktycznie, Google ma pozwolić na zmianę adresacji. Aktualny, co ważne, aktualnego e-maila nie stracisz w żaden sposób. On stanie się twoim aliasem, czyli będzie dalej można na niego wysyłać maile, one będą do ciebie docierać, ale głównym adresem e-mail stanie się nowy, który założysz. Ja już patrzyłem, czy ja nie mam tej funkcji, ale jeszcze nie, niestety to jest rolloutowane, wiesz, step by step. Natomiast tak, już sobie nawet wybrałem, jakie trzy adresy e-mail takie, które są rzadko, no bo też trzeba być realistą, pula adresów Gmail jest skończona, tak, jakby wiesz,
no siłą rzeczy,
przysłowiowe damian@gmail.com prawdopodobnie jest zajęte, więc wiesz, więc jakby takie rzeczy to może nie, ale jakaś inna nazwa, mniej z tymi liczbami, to najgorzej jak ci się trafi, wiesz, jaka jest liczbą, to jest no, if you know, wiesz, sam rozumiesz.
No tak, więc... oczywiście.
No, więc to jest to. Z tego, co widziałem, na jakich zasadach to ma się jeszcze opierać, to, że taką zmianę będziesz chyba mógł zrobić jeden raz na rok, a w ogóle maksymalną zmianę, maksymalnie w ciągu istnienia maila ma to umożliwione być trzy razy. Taka zmiana. Okay. Moim zdaniem to jest ok. W ogóle ciekawostka, jak zmieniasz na przykład w sklepie Google, jeżeli zmieniasz lokalizację całego twojego konta Google, to też możesz to chyba zrobić raz na rok. Bo jak pamiętam, przeprowadzałem się z Polski do Niemiec i w końcu w jakimś momencie postanowiłem przestawić, gdzie mam podpięte formalnie konto Google, bo to musisz mieć ustawione na jakiś kraj, wiesz, płatności, miliona innych rzeczy. Chociażby sklep Play ma też zupełnie inne aplikacje w Niemczech, zupełnie inne aplikacje, czy zupełnie, no, część się pokrywa, ale duża część się nie pokrywa, no to też możesz to zrobić bodajże raz na rok tylko, więc wiesz, więc nie możesz tego więcej razy potem robić. No, więc tak to wygląda, mam nadzieję, to jest w ogóle długo oczekiwana zmiana i mam nadzieję, że że będzie to jak najszybciej. Swoją drogą, w Gmailu już są aliasy, to znaczy możesz używać innych adresów e-mail, sam tak robię, na przykład możesz, jeżeli masz adres, no załóżmy test@gmail.com, co nie, to możesz dodać sobie test, a następnie napisać plus, znaczek plus i dowolną frazę, na przykład test plus newsletter i wszystko, co będzie po tym, wszystko, ten adres będzie dalej twój, możesz sobie na przykład na ten adres e-mail ustawić filtry, przykładowo, że jak i używać go na przykład do zapisywania się na listy mailingowe i zrobić sobie filtr, że na przykład wszystkie wiadomości z tego konta trafiają na przykład do odpowiedniej etykiety i nie trafiają do inboxu. No, to na Gmail na takie rzeczy pozwala. On ma bardzo duże możliwości, ale tutaj jednak mówimy o totalnej zmianie nazwy. Czyli jakby wiesz, że e-mail nie ma w starych części, że w nazwie na przykład ma jakieś stare elementy typu plus coś, tylko po prostu jest totalnie nowym e-mailem. Więc jeżeli od tej pory wtedy możesz się na ten adres e-mail logować i tak dalej. No nic, zobaczymy, kiedy to trafi do takich normalnych userów. Trzeba sprawdzać.
Oby jak najszybciej.
Perfekować. Zdecydowanie tak. Dobrze, widzę, że byłeś w kinie.
No tak, znowu byłem w kinie. Bo jak powiedziałem, korzystamy ile możemy, żeby zostawić dzieciaki dziadkom i gdzieśkolwiek pójść, a teraz takie czasy, że święta i te sprawy, i zimno, i więc zostaje kino. No i byłem w IMAX-ie, słuchaj. Pierwszy raz od nie wiem kiedy w ogóle byłem w IMAX-ie, cała nabita, każdy seans nabity w ogóle, bo na Avatarze trójce. Więc myślę, że film w sumie pod względem wizualnym, audiowizualnym idealnie dobrany do IMAX-a. I powiem ci szczerze, że dawno się tak nie wynudziłem, nie?
A widziałeś poprzednie części? Pierwszą i chyba
tak,
drugą?
Tak, widziałem pierwszą część na premierę w 2008 czy 2009 roku, już nie pamiętam kiedy to było dokładnie. I potem widziałem przed samą drugą częścią, czyli dwa lata temu, znowu. Potem dwa lata temu byłem też w kinie zwykłym, że tak powiem, na drugiej części i teraz byłem na trójce w IMAX-ie i nie oglądałem drugiej części, pierwszej z powrotem przed trójką. I żeby powiedzieć swój punkt widzenia, czemu to jest nudne i niech już skończę nagrywać tego Avatara, to powiem o co chodzi. Pierwsza część była na swój sposób, moim zdaniem, jak ją zapamiętałem z 2009 roku, całkiem świeża. Historia, ta cała Pandora, efekty specjalne, te wszystkie komputerowe rzeczy i tak dalej. Wiadomo, że to było widać, że to jest komputerowe, to nie dalej nie byłyby do końca makiety, tak jak Peter Jackson i Władcy Pierścieni, nieśmiertelna. Jednak to by robiło jakieś tam wrażenie, nie? I historia była fajna, bo to coś nowego i tak dalej. Druga część już była nudnawa, bo działo się, mam wrażenie, w kółko to samo, tylko w innej lokacji, z innymi bohaterami, ale uciekali, łapali, uwalniali, uciekali, łapali, uwalniali, bitwa, koniec. No i w zasadzie teraz mamy to samo. Oni uciekają, uwalniają, więcej razy uciekają, uwalniają, bitwa, koniec, większa bitwa, koniec.
Ale ja ciebie nie rozumiem, przecież ty lubisz filmy, gdzie się
tam
dużo
nie ma
dzieje, nie gdzie jest przegadane, no.
No dobrze, tam może się dużo dzieje, ale tam to trwa 3 godziny, 20 minut prawie. No już odsiedzi możesz dostać.
Netflix by to podzielił na 4 sezony, zrobiłby
i wypuścił A i B. Po pół roku.
No,
i wypuścił co pół roku, tak.
Tak.
Chodzi mi o to, że tam trzecia część dla mnie jest dokładnie taka sama jak druga część. Dalej są jakieś dziwne rozterki rodzinne, które nic nie wnoszą do fabuły. Dalej mamy... W ogóle mamy... To jest dużo nudniejsze niż druga część, bo mamy te same lokacje nawet w większości. Co w drugiej części. Tam dodane jest tylko, powiedzmy, w zasadzie jedna nowa lokacja i jeden nowy klan i w sumie tyle. Dalej mamy zakończenie całego filmu z wielką tą bitwą, no bo tam co, każdy film ma wielką bitwę. Jest dokładnie tako samo, jak byś początek i środek jest taki, jak w drugiej części, jeden do jednego, jak dla mnie, a końcówka jest taka sama, jak w pierwszej części. Tam wszystko jest to samo, to wszystko już było. To po prostu oglądasz i ty już to widziałeś. Niby jest więcej efektów, niby jest jeszcze większy rozmach, jeszcze przez zdjęcia i jeszcze więcej się dzieje, ale ty już to widziałeś, fabularnie tam się nie dzieje absolutnie nic.
A czy od takiego filmu się oczekuje, że fabularnie się będzie działo?
Tak, się oczekuje, że będzie się po prostu nudził. Chociaż.
No okej, okay, no tak, no to...
Ale wiesz, tutaj masz Norymbergę, na której byłem dwa czy trzy tygodnie wcześniej. I masz Avatara. I Norymberga to jest typowo przegadany film. A byłem super zadowolony, wyszedłem z kina. I ani trochę się nie nudziłem. A wyszedłem tutaj po 3 godziny, prawie 20 minutach non-stop akcji, bo tam była non-stop akcja i to było tak nudne, że tego się nie dało oglądać pod koniec. Naprawdę miałem dosyć. Ten film mnie zmęczył, mnie po prostu wymęczył. Nie ma żadnej treści fabularnej, nie ma żadnego... Tam nie ma niczego, nie poza audiowizualem. Absolutnie niczego. I uważam, że Cameron, bo to jest reżyser tego całej Avataru.
Tak, to jest Cameron.
On to rozpisał na 5 filmów.
Jezus, magia.
Ja już po drugiej byłem zmęczony, po tym autentycznie dosyć i mi się po prostu już nie chce. Po prostu mi się nie chce. I dawno tak nie miałem, powiem ci szczerze, żeby mi się tak nie chciało czegoś oglądać.
Okej, okay. Spoko. Rozumiem,
po prostu to jest nudne, wtórne, to jest dokładnie to samo, tam nie jest nic nowego i w koło Macieju. A już szczytem dla mnie wszystkiego było to, że tak, w pierwszej części antagonista... To nie będzie spoiler, no bo pierwsza część z 2009 sobie zmarł. W drugiej części w jakiś określony sposób przywrócili go do życia. I na koniec filmu sobie umarł, ale jednak nie umarł. I w trzeciej części znowu jest ten sam antagonista. I on znowu sobie niby umiera, ale jak powiedzieć pozostałe dwie części, to postanowił, że jednak nie umrze. Czyli po prostu piąty sezon Gry o Tron i zabicie Jona Snowa i po jego zmartwychwstanie w szóstym sezonie, to wierzcie mi, to jest nic. To jest pikuś.
Ale co ty masz? Co ty masz do zmartwychwstania?
Nie, chodzi mi o to, że wiesz. Chodzi mi o to, że się ludzie się czepiali zmartwychwstania Jona Snowa, że ten serial odleciał od tego szóstego sezonu i w ogóle, jeżeli chodzi o Gry o Tron. To wierzcie mi, że przy zmartwychwstaniach w Awatarze to jest nic.
A jak w IMAXie? Jak to się oglądało w IMAXie? W sensie, jak pomijając, chodzi o wizualia i dźwięk?
Pomijając fakt głupich ludzi, którzy ciłamią, jak ciamkają i ciłamią, jak jedzą popcornem.
No, a też jest to taki film do
który popcorn popcornem. Się wysypuje wszędzie, bo nie umieją trafić swoją tłustą łapą po popcorn. Mhm. Którzy muszą co chwilę łatać do kibla, bo nie umieją wytrzymać 3 godzin bez szczania, bo sobie wzięli 5 litrów coli do kina. I pomijając te wszystkie aspekty ludzkie, które mi do szału doprowadzają. Mhm. Super.
Okej.
Okay. Nagłośnienie i wizual super, to jest przepaść między normalną taką salą kinową standardową.
No, a jak jest, przypomnij mi, różnica w cenie biletów, albo w ogóle ile kosztuje?
A wiesz co, nie wiem, mieliśmy vouchery po prostu, wiesz?
A, okej.
Okay. Dostaliśmy, ja dostałem na urodziny kartę podarunkową, do taką w zasadzie voucher do IMAXa i nie wiem, szczerze mówiąc, bo dostaliśmy vouchery, dali nam bilet do kina, poszliśmy i tyle. Nie zagłębiałem się w temat, że tak powiem, w ogóle.
Nie no, luzik, spoko. No.
Tylko, że najsmutniejsze jest to, że w Warszawie jest jeden IMAX. Tam na promenadzie. I tam... On jest wiecznie zawalony, nie? My żeśmy kupili godzinę po starcie sprzedaży, te bilety żeśmy tam przez stronę i tak dalej, żeśmy zarezerwowali, godzinę po starcie chyba sprzedaży na 25 grudnia i już była gdzieś 1/4, 1/3 sala zajęta.
Okay.
I mieliśmy miejsca gdzieś mniej więcej w środku, ale tak w środku pomiędzy rzędami, ale tak w miarę naprzeciwko ekranu, nie? Czyli tak w sumie spoko jeszcze. Jeszcze na tyle wysoko, że dało, nie trzeba było głowy zadzierać, czego nie cierpię. Ale szybko schodzą na IMAXa i średnio w IMAXie z tego co patrzyłem, grają 2 tygodnie jakiś film, następny, nie? Więc ten okienko jest dosyć wąskie, bym powiedział.
Czy wiesz, a co do IMAXów, w Niemczech też dużo nie ma IMAXów. Mhm. Na przykład ja w regionie to i tak mam szczęście, bo mam 2. Ale to jeden mam w Düsseldorfie, a drugi mam w Bochum. I to jest całość, co nie? Jeden to jest IMAX 3D w ogóle. Okej. Okay. Na przykład w Kolonii nie ma IMAXa. Na cały region są literalnie 2, więc. Że ty mówisz, że jeden jest w tym. Jeden jest w
Warszawie.
W Berlinie też jest jeden, więc IMAXy okay. To jest, wiesz, droga sprawa. Więc ciekawostka, spojrzałem od razu, bo w Europie w ogóle, na przykład we Francji są tylko 3. 2 w Paryżu.
Okej, okay, myślałem, to w Polsce jest więcej.
No. No ale na przykład w Austrii jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aż 7, mój Boże. W Czechach 1 na przykład. No, w Pradze oczywiście. Dobrze, okej, mój drogi, no to co? No to chyba możemy lecieć dalej z odcinkami, a zostajemy jakby jeszcze w takim temacie trochę filmowym, ale już bliżej technologii. Mianowicie chciałem tylko poruszyć pewien temat, mianowicie uważam, że rynek aktualnie sam się prosi o piractwo.
To jest tego zdania.
Widziałem reportaż, raczej film od Kolesława, ale widziałem też chyba na kanale od technologii jakiś taki materiał o tym, że ludzie piracili, wszedł z butami Netflix, później jakieś tam jeszcze platformy HBO i tak dalej. Wszyscy, wow, nie ma już piractwa, nie trzeba piracić. I do tego fizyczne nośniki zaczęły schodzić jakby na dalszy plan. Dużo dalszy, no bo kiedyś piractwo było między innymi dlatego, że nie do końca wynikało moim zdaniem z dostępności, tylko wynikało z tego, że nośniki fizyczne czy nawet formy cyfrowe były drogie. Wiesz, żeby kupić film, no to na DVD czy na Blu-rayu potem, to musiałeś wydać tam, nie wiem, kilkadziesiąt złotych, 100 złotych, whatever i więcej. Natomiast potem wszedł streaming, wszyscy myśleli, że złapali Boga za nogi. Tymczasem prawda jest taka, że teraz streaming zrobił się potwornie drogi. Jest tego od cholery. A wiesz, co jest najgorsze w tym? Że na końcu jak szukasz filmu, wczoraj przeczytałem taki bardzo ciekawy wpis.
To i tak nie ma.
Nigdzie nie ma. Dokładnie nie ma. I co gdzie szukasz? Na CDA. Bo jeszcze dobrze jak jest na premium. Ale czasami jest po prostu na CDA. Swoją drogą CDA Premium, to uważam, no sorry, to jest niezła usługa. Ma filmy od BBC, chociażby rzeczy i tak dalej. Kosztuje nieduże pieniądze, do tego dorzuca telewizję. Więc naprawdę spoko usługa. Natomiast na końcu, no i co, gdzie masz, wiesz, nawet często nie chodzi o to, że ty chcesz piracić. Ale jak, ty nie masz gdzie znaleźć danego filmu. Szukałem jednego filmu z 2019 roku i znalazłem go na CDA. Szukałem ostatnio innego filmu i nie znalazłem go nigdzie. Wiesz, gdzie go znalazłem? Mogę powiedzieć. Wyszukiwałem, bo znalazłem go na torrentach. Nie pobrałem, bo to nielegalne, ale znalazłem faktycznie wyszukać wolno, tak? Na Pirate Bayu. No. Który jeszcze istnieje. I w ogóle tak naprawdę dzisiaj...
No ma się coraz lepiej z tego, co wiadomo.
No i wiesz, i to jest... I nawet nie o to chodzi, że ty nie chcesz, chcesz, nie? Jasne, Apple umożliwia wypożyczenie filmów, tam podobnie robi Google Play.
Ale dalej,
nie wszystko jest dostępne.
Tak, ale z drugiej strony wypożyczenie filmu na przykład za 50 zł, no to jest dla mnie skok na kasy biały dzień, no, sorry.
Kino jest tańsze. Tak, bardzo często możesz też sobie kupić ten film jeszcze drożej, ale to mnie akurat nie boli, bo film najczęściej oglądasz raz.
No z reguły tak, powiedzmy.
Z reguły, że to nie jest jakieś...
Władcy Pierścieni, że wracasz do filmu.
Dokładnie tak, że wracasz albo że chcesz mieć to wtedy w formie, nie wiem, cyfrowej,
czyli
fizycznej. No bo coś jest naprawdę twoim filmem, który trafił ci do serduszka, tak? Ja to wszystko rozumiem. Powiem ci na przykład, że teraz bardzo lubię w święta, tak jak bardzo dużo ludzi ogląda Kevina. Kevin jest akurat na Disneyu, ale ja bardzo mam słabość do filmu W krzywym zwierciadle wita święty Mikołaju. To jest z Chevy Chase'em, co tam rodzinka i tak dalej, bla, 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 bla. I to jest co roku też w telewizji. Ale nie ma tego dostępnego tak po prostu łatwo... Jest na chyba na... Dobra, na playerze jest do wypożyczenia. A inna rzecz, że śmieszne wypożyczyć film, który jest zawsze w telewizji. Na szczęście akurat w tym roku był na TVN7, a ja mam dostęp do TVN7, więc sobie obejrzałem, tak, żeby mieć przyjemność. Ale to też dziwnie mi się oglądało z reklamami, bo wiesz, chociaż Amazon mnie ostatnio przyzwyczaił, teraz jak wczoraj oglądałem Fallouta nowy odcinek, to tam reklama co 10 minut. Swoją drogą reklama Game Passa między innymi. Natomiast ogólnie uważam, że kiedyś może powiem, i wiesz co jest jeszcze najgorsze? Że przez to, że odeszliśmy od nośników fizycznych, to teraz, kiedy nagle potrzebujesz coś kupić, to tego nie ma, bo nie ma wydania w ogóle, wiesz o co chodzi, i jakby albo jest niedostępny, albo jest nie do znalezienia, i to mnie irytuje, że jak tutaj uciec od piractwa w takiej sytuacji, jak kończysz i tak na końcu na CDA, bo przeszukujesz tą platformę Netflix, nie ma, Disney Plus, nie ma, HBO, nie ma, literalnie Sky Showtime, nie ma, musisz oglądasz tylko to, co dana platforma ci podrzuca. Czasami widzę takie wpisy takich, to dotyczy często sadowników, którzy cieszą się, jeżeli Apple im coś podsunie, chociaż wszędzie indziej już to było. Na przykład, jak wychodzi jakaś gra, na przykład Red Dead Redemption na Maca albo coś tego typu, to wszyscy, wow, w końcu sobie pogram i tak dalej. Czy mogłeś sobie pograć już dużo wcześniej, wystarczyło sobie zainwestować w inną normalną platformę do grania, ale już tam...
No, wystarczyło. Nie,
ale chodzi mi o to, że jakby tak samo jest Netflixem. Będę się podniecał, że nagle weszło coś na Netflixa. Jesus, jakby oglądasz filmy nie po to, żeby... Nie oglądasz platform cyfrowych, tylko oglądasz filmy albo seriale. Są drogą dzisiaj, mam wrażenie, że jest kryzys filmów, a jest dużo lepiej z serialami. No i po prostu uważam, że aktualnie ludzie sami proszą się o piractwo i prawda jest taka, że dzisiaj nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie postawić jakiś, wiesz, po VPN-ie dostęp do torrentów, jakiś BitTorrent. Do tego dorzuci takie aplikacje jak Sonar czy Radar, które pozwalają ci ładnie, to nie jest taki czysty Pirate Bay, tylko pozwalają ci ładnie, nie wiem, skanować w poszukiwaniu torrentów i tak dalej. Jak ktoś bardzo potrzebuje, ja nie polecam piractwa, ale może sobie znaleźć poradniki w internecie, jak to sobie wszystko to skonfigurować. Natomiast, tak jak mówię, no ja zdecydowanie, jeżeli chcecie tak coś używać, to sugeruję jednak do treści legalnych, a nie nielegalnych, tego zdecydowanie.
No czasami się nie da, nie? Tak samo jak chcesz pograć w starej gry typu Nintendo, tak, to... No, i mówią, że emulatory i ROMy.
Tak.
No tak, no, ale sorry, no masz płacić za Game Boya, powiedzmy tysiaka jakiegoś starego, i karty, na przykład Pokémony stare kosztują po kilka tysięcy, no ludzie kochani.
Żeby być fair, tutaj na szczęście rynek PC się dobrze wyróżnia, bo po pierwsze mamy wsteczną kompatybilność Windowsów.
Good Old Games na przykład.
I Good Old Games od CD Projektu. Ale wiesz, ja na przykład na Good Old Games kupuję też po prostu normalne gry.
No tak, tak, ale tam też nie ma wszystkiego, jakbyśmy coś chcieli.
Ale jest dużo.
To jest super inicjatywa, bo jest wsparcie dla nowych systemów od razu, automatycznie.
O to chodzi, dokładnie. No co ci będę... Ostatnio kupiłem sobie na promocji 3 gry. Airline Tycoon, które grałem lata temu na PC i to jest taka dla mnie kilka ten. Settlers 2, złota kolekcja.
O, proszę.
I coś jeszcze. I Worms Armageddon, słuchaj, za wszystkie te trzy gry w promocji dałem 4 euro z kaczykiem. Więc nie był to może jakiś... Ale wiesz, nie wiem, czy wiesz, że na Good Old Games chyba na drugim czy na pewno na drugim miejscu, nie pamiętam co było na pierwszym miejscu, ale na drugim miejscu najpopularniejszych gier kupowanych na Good Old Games, chyba za 2 euro z kaczykiem, jest Heroes of Might and Magic 3, pełna kolekcja.
Nie dziwi
to wydanie, gogowe wydanie, czyli kompletne. Mnie też nie dziwi. Chociaż cały czas śmieszy mnie, że jest to drugi i największy bestseller platformy. Natomiast nie będę ukrywał. Tam zresztą też kupiłem Cyberpunka. No bo tam się też trafiają dobre promocje na gry. A kupiłem Wiedźmina w ogóle, mówiłem ci o tym.
Mówiłeś.
Kupiłem za niego 2 euro z haczykiem. Jeszcze nie włączyłem, ale jest coś takiego, że jak chęć posiadania dużej biblioteki Steam przysłowiowej. Ja akurat kupuję gry zarówno w Steamie, jak i na Epiku, jak i na Gogu.
Więc no, ja na Epiku mam same darmówki, które ja nieraz nie spaliłem żadnej.
Mam darmówki, ale mam też dwie gry, które faktycznie kupiłem, bo tam były w promocji, więc nie powiem. Ostatnio kupiłem w ogóle wciągnąłem się w jedną grę, która się nazywa Winter Sorrow, czy jakoś tak. I prowadzisz, to jest taki survival, prowadzisz z przepiękną grafiką, Winter Barrow albo jakoś tak. I prowadzisz życie małej myszki, która ma nowy domek w starej korze drzewa i tam musisz na przykład dziergać seterki, cały czas jest zima za oknem i to by cały czas zimno. Urocze, powiem ci, bardzo urocze, piękna grafika, nowy komputer spowodował, że gram więcej. Czy to dobrze, czy to źle, nie wiem, ale mam z tego dużo fanu. Kupiłem sobie teraz
no i to
też
jest najważniejsze.
Two Points Museum, ja lubię takie, wiesz, symulatory, strategie i tak dalej, to dla mnie mój zdecydowanie ulubiony typ gry. Gier, chociaż nie powiem, chyba w końcu wrócę do Cyberpunka, ale z takich gier, takich AAA, to teraz znowu gram w Red Dead Redemption 2 i sobie powolutku przechodzę i przyznam szczerze, wciąga. Muszę przyznać, że RDR 2 potrafi wciągnąć. I zachwycam się wizualem tej gry. One są
no, wizualnie
stara,
chyba
to mnie zaskakuje. Tak, że ona jest 2019, czy jakoś tak?
A dopracowana jest kosmicznie.
No po prostu mega jest dopracowana wizual, tak jakieś szczegóły i tak dalej. Sprawdź mi, bądź tak drobi w tle, kiedy wydali Red Dead Redemption 2, dobrze? A tymczasem ja już będę powoli za moment przechodził do kolejnego tematu.
26 października 2018.
O.
7 lat
no,
minęło.
No i dalej ten. Dokładnie, więc wiesz, więc jakby... Więc to jest w ogóle niesamowite, że gra tak stara potrafi ten, potrafi potrafi być cały czas kaśliczna. Okej, więc to tyle w temacie. Teraz chcę jeszcze opowiedzieć o jednym motywie. Mianowicie od pewnego czasu postanowiłem, że irytuje mnie korzystanie z maila, wiem, to jest śmieszne, przez Gmaila przysłowiowego. Mam też kilka... sam Gmail jest ok, ale do podstawowego e-maila. Jeżeli podpinasz tam drugi dodatkowy e-mail, to on się bardzo rzadko odświeża i mnie to irytuje, a na telefonie...
Ale ja mam trzy maile na Gmailu i wszystko działa.
Tak, działa, ja tego nie neguję. Chodzi o to, że odświeżanie... Na przykład na telefonie nie możesz zrobić, wymusić odświeżenia maila podpiętego do Gmaila.
A mówisz o innej domenie niż Gmailowa.
Mówię na przykład to też o każdym innym mailu, bo to może być też inny e-mail Gmail podpięty do tego maila, jakbyś miał normalnie korzystał z klienta. Masz taką funkcję w Gmailu, że możesz podpiąć adresy popop3 i SMTP do innych skrzynek.
Okej, dobra, bo ja mam inaczej to dodam. Ja jestem zalogowany na trzech różnych kontach Google, jakbym o tobie chodził.
Nie. Mi chodzi o zupełnie osobne
zewnętrzne. Okej, okay, dobra, już rozumiem.
Szafelkastowa skrzynka chociażby. Mhm. I problem polega na tym, że możesz to przez... odświeżenie takiej, czyli sprawdzenie nowej poczty możesz sobie przez tego sprawdzić dalej przez web interface, nie możesz na telefonie tego zrobić, to też pokazuje cały czas różnicę między interfejsami mobilnymi, a pełnymi desktopowymi interfejsami, więc tutaj na przykład tego nie mogę zrobić, nie masz filtrowania w wersji mobilnej, co też mnie irytuje, w sensie nie możesz ustawić nowych filtrów, dalej Gmail do tego nie dotarł, ja nie wiem w czym jest problem, tak czy owak, mam to jako główną skrzynkę, ale mam kilka adresów, mam też na przykład w Outlooku Microsoftowe konto. Mam konto Microsoft, to oczywiste, z bardzo fajnym adresem, rodsap@outlook.com, proste i ten. I używam go dość często, ale nie znoszę klienta Outlook, nie znoszę przez webmaila z tego korzystać. I no, mam, to wiesz, samo.
No, ta aplikacja jest pieprzona jak dla mnie, bo w pracy mam wszystko na Outlooku i teraz tym Microsoft 365 Copilot dostaje szału od tego.
No właśnie. I wiesz, i mam też jeszcze dwa adresy, których używam do różnych jakby zadań, co nie? Mhm. I postanowiłem, że czas je sobie połączyć. No i mam jeden adres gmailowy, który się wpina w podstawowy adres gmailowy, ale irytuje mnie to odświeżanie, więc łącznie korzystam z pięciu skrzynek, różnych pięciu adresów. Dużo. No ale chciałem sobie jeszcze zrobić osobny mail, taki zupełnie na newslettery i tak dalej, we własnej domenie, który jest bardzo przyjazny, więc zacząłem szukać sensownego klienta poczty, który całkowicie mi to ogarnie, całościowo. Oczywiście na plan pierwszy wysunął się Thunderbird, Mozilla Thunderbird, który dla mnie jest bardzo dobrym klientem poczty. Do niedawna w ogóle nie miał czegoś takiego jak klient poczty w wersji na telefon, ale teraz się pojawiło. No i zacząłem tego używać i sobie pomyślałem, no fajnie, 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 czy będzie dobre, czy będzie lepsze, czy będzie gorsze, sam nie wiedziałem, potestowałem. I powiem ci szczerze, no zsiepałe to, no to jest po prostu, nie daje rady, no dla mnie to jest słabe pokazywanie oddzielonych kont, słaba skrzynka zbiorcza i tak dalej. No i sobie pomyślałem, kurczę, szukałbym usługi, która klienta poczty, który ładnie mi wszystko pokaże, w fajnym, nowoczesnym stylu, niby jest tego trochę, ale tak, poczta Outlook odpada, i do tego, który obsłuży mi, wiesz, po iMapie, czyli tak po prostu z synchronizacją serwerową, zarówno Outlooka w formacie Exchange, czy to będzie iMap, to nie ma znaczenia, czy mi obsłuży też na tym poziomie jakiekolwiek inne, wiesz, skrzynki pocztowe, nie chce mi się z webmaili na wszystko korzystać. No i cóż, pojawiają się takie jak mail, takie klienty jak Mailbird. Mówię, sprawdziłem Thunderbird, a na początku jest nawet coś takiego jak Betterbird. Ktoś zrobił fork, czyli modyfikację jakby Thunderbirda i zrobił od niego osobny taki klient poczty. Inna rzecz jest taka, że szukałem jednocześnie też rozwiązania, słuchaj, które pozwoli mi zainstalować to wszystko na serwerze. O co chodzi? Jakby mieć swojego Gmaila. No. Czyli ale skrzynkę, do której mogę podpiąć kilka skrzynek, jako, nie jako jedna, że jest jedna główna, tak jak w Gmailu. W Gmailu masz swój główny adres e-mail i możesz podpiąć dodatkowe skrzynki, które ci ściągają pocztę. I do tego wszystko opiera się na infrastrukturze Google'a, w zasadach, które Google ci postawi. Czyli na przykład nie możesz sobie odświeżać, tak jak ci mówiłem, że musi to się, robi się to raz na godzinę przykładowo. Zacząłem szukać klienta online, który możesz sobie zainstalować na swoim serwerze i na przykład po prostu wchodzić na niego i mieć jakby taki, wiesz, kilka skrzynek pocztowych i tak dalej, i tak dalej. I tu się wchodzi coś jak Snappy Mail. Snappy Mail to całkowicie otwarta usługa, którą sobie pobierasz i instalujesz na swoim serwerze pod swoją domeną, jaką chcesz, na przykład, nie wiem, mail.shufflecast.pl i wchodzisz tam sobie, logując się swoim adresem, tak jak na Gmaila. Taki webmail po prostu, tylko że nie dla jednego adresu typu właśnie dla Gmail, dla przysłowiowa poczta Onet albo inny cokolwiek, tylko tu możesz sobie podpiąć dowolną ilość skrzynek pocztowych poprzez protokół IMAP, czyli tak jakby w przeglądarce, tak jakby w programie. I mówię, kurczę, świetne. Jak sobie to połączyłem z klientem poczty, który znalazłem i przyznam szczerze, który mi się bardzo podoba, nazywa się EM Client, i on jest tak, wygląda jak nowoczesny, jakby Outlook i Thunderbird zrobiły nowoczesne dziecko. Wygląda bardzo, ma bardzo ładny interfejs, tylko ma fenomenalne możliwości, jest mega rozbudowane, ma mega dużo funkcji i jest po prostu super fajnie, jest przetłumaczony na język polski, także jak masz ochotę sobie, wiesz, jest osobny klient w ogóle dla macOS-a i dla Windowsa, jest też wersja na Androida i iOS-a. I to jest fajne, bo możesz sobie przenosić ustawienia pomiędzy klientami. Niby w Thunderbirdzie pojawiła się taka funkcja jak przenoszenie ustawień, ale wyobraź sobie, że ona działa tylko w jednym kierunku. Mianowicie, jeżeli dobrze pamiętam, to działa, jeżeli masz desktopową wersję, możesz sobie przenieść ustawienia na przykład masz swoje skrzynki już podpięte, z hasłami, wiesz, z serwerami i tak dalej, i miałem tą wersję na telefon Thunderbirda. No i mówię, kurczę, możesz eksportować dane. No, te skrzynki sobie wyeksportować, żeby sobie na gdzieś indziej je podpiąć. Ale jak się okazało, możesz je podpiąć, tylko uważaj na innym kliencie mobilnym. Nie możesz tego wyeksportować i zaimportować na komputerze. Nie, nie możesz. Ale w drugą stronę możesz na komputerze, możesz znowu wyeksportować do telefonu. Mówię, no nie. I to już przelało dla mnie czarę goryczy. I był Black Friday, bo AM Client nie jest darmowy. To w ogóle nie jest, to nie jest żadne, że tak powiem, nikt nam za to nie zapłacił. I postanowiłem sobie, że obczaję sobie, czy nie ma jakiejś wersji one time payment, wiesz, że po prostu, bo oni mają opcję też subskrypcyjną, gdzie dostajesz update'y i tak dalej. No i jest opcja, którą możesz sobie, w ogóle ten klient po prostu jest darmowy, ale ma ograniczenia, tam możesz podpiąć maksymalnie dwie skrzynki, coś tam, co nie? Natomiast ja sobie od razu uznałem, poproszę cię na porównanie, mówię, kurczę, podoba mi się, już kiedyś go używałem, już mi się podobał ten klient, ale wtedy pamiętam, że coś tam było, coś, nie pamiętam, było nie tak na końcu. I widać, że oni go jeszcze rozwinęli. To jest chyba produkt z Czech w ogóle, czeski. Tak jak, nie wiem, Eset, bardzo popularny antywirus, jest ze Słowacji, tak to jest z Czech na przykład. I zobaczyłem, że była promocja, bo ten klient jest dość drogi. Jak płacisz jednorazowo, chcesz sobie kupić program i możesz go używać na trzech komputerach, to płacisz 60 euro. Jeden raz, w sensie, no ale jest to one time payment, to ja lubię tak jak jest. Płacę raz i mam. Ale ciekawostka, nie dostajesz aktualizacji. Chodzi o to, że dostajesz aktualizację tylko aktualnej wersji, ale jeżeli pojawia się nowa, duża wersja, to już jej nie masz. Jeżeli chcesz dokupić sobie taką dodatkową, tak zwane, no płacisz, to głupie, no, kupujesz na CD program, tak? Jak kupowałeś kiedyś Adobe, nie wiem, no Photoshop tak. 20, to też kupowałeś wersję 20. Jak wyszła wersja 25,
no tak, no racja.
To też nie dostawałeś jakby nowej wersji, po prostu kupujesz tą wersję, którą kupujesz. Możesz tutaj sobie wykupić tak zwaną funkcję upgrade'u, czyli zawsze dostajesz nową wersję, jeżeli chcesz, tylko to kosztuje 100 ekstra dolarów, czajesz w ogóle. Ja kupiłem no tak sobie sporo. Wersję... No, ale aktualna wersja klienta mi to jest ogólnie dość świeży. No, oni robią nową wersję na 2-3 lata, więc... Jak coś jak Windows. Stwierdziłem, dla mnie jest wystarczająco w zupełności, znaczy wystarczająco, ma te możliwości różnych fajnych. I co najbardziej mi się podobało, to był Black Friday i kupiłem ją nie za 60 euro, w końcu bo kupiłem, tylko była promocja minus 50%, kupiłem za 30 euro, więc okay. Ta cena bardzo mi była ok. A powiem ci, może to zabrzmi dziwnie, ale czasami lubię za coś zapłacić. Chodzi o to, że wtedy to doceniam i wtedy naprawdę tego używam. To, co powiedziałeś o grach darmowych z Epika, to są naprawdę dobre tytuły, ale jak człowiek dostaje za darmo, to często nie użyje nawet. Nie zagra, no bo kurczę, no wziął, tak było jest. To wziąłeś, tak? Ale no ten. Tutaj natomiast jak to kupiłem, to sobie zainstalowałem wersję na komputer. Wziąłem sobie wersję od razu na tablet. I na telefon. Ciekawostka bardzo ciekawie są rozwiązane. W sensie widać, że ktoś projektował tę aplikację z głową. Interfejs wygląda tak, jak powinien wyglądać interfejs poczty. No, po prostu nic wielkiego. Natomiast tam są bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o jakieś, wiesz, jeżeli chodzi o jakieś, nie wiem, układ, design, możesz sobie to dopasować, to uwielbiam takie programy, które pozwalają ci bardzo, bardzo, bardzo dużo rzeczy zmienić. Szczególnie jakieś układy wyglądu, gdzie jakieś drobne elementy możesz wyłączyć. Irytuje mnie na przykład, jak w programie na górze jest jakieś puste przestrzenie, które, wiesz, które na przykład w przeglądarkach internetowych mnie to irytuje, jak po prostu przysłowiowy pasek adresu na górze, kiedy ekran jest najczęściej 16:9, tak? Czyli pionowo jest niższy, jakby masz mniejszą ilość kontentu. A ty i tak musisz widzieć po prostu gigantyczny pasek adresu zamiast, nie wiem, pasek adresu jakoś tak sprytnie rozwiązany, whatever. Ale chodzi mi o to, że to po prostu dobry design jest dla mnie wtedy, kiedy każda przestrzeń jest wykorzystana. I tutaj, wiesz, tu możesz naprawdę dużo poprzestawiać, powyłączać. Ogólnie nie chcę się opowiadać o samym kliencie jakoś bardzo szczegółowo. Chciałem tylko powiedzieć tyle, że co? No, że naprawdę spoko i bardzo się wkręciłem i powiem ci szczerze, że ten klient okazał się super i przestawiłem się na niego totalnie. I używam teraz tak, Gmaila mam tego podstawowego i go używam sobie normalnie w przeglądarce i tak dalej, a pozostałe wszystkie skrzynki wywaliłem Outlooki, wywaliłem jakieś drugie, trzecie programy, jedynie mam jeszcze na telefonie służbowym, w ogóle używam Samsung Client, ciekawostka, aplikacji w sensie Samsung Mail I używam też osobnego klienta poczty, ale używam go dlatego, że dostałem go z pracy. Jakby my mamy taki system serwerowy i to jest coś jak Outlook, tylko że to nie jest Outlook, jest tak zwany Dawid albo Tobit. Dokładnie to się Tobit Dawid nazywa, nie wiem czemu. Tak się nazywa. Takie gówno z Niemiec. Absolutny szajs, ale tylko powiem ci, przy tym Outlook to jest pieszczota. Nie chciałbyś się z tym gównem użerać. Ale no, nieważne. Powiem ci, na telefonie ten mail działa mi dużo lepiej, jak jest po Exchange'u wpięty, niż na w kliencie tym, który mam na komputerze, na laptopie. No, ale ogólnie wszystkie pozostałe skrzynki wpiąłem tutaj. Tego, natomiast on nie, jakby nie załatwi mi tej możliwości sprawdzenia webmaila, bo na przykład jak jestem gdzieś zdalnie na zewnątrz, to mogę, że mam klienta poczty na telefonie, ale nie mam wersji desktopowej, więc sobie muszę przygotować tego jako uzupełnienie, ten Snappy Mail, który będzie webową wersją jakby tego, tej skrzynki, tego programu, tak? I wtedy już będzie w ogóle setup idealny, natomiast ogólnie rzecz ujmując, jeżeli szukacie dobrego klienta poczty, rozważcie sobie do przetestowania mClient, on w ogóle jest za 30-dniową wersję, można pobrać po prostu w pełnej wersji, jakby tej całkowicie rozbudowanej, wiesz, płatnej, a później jak po 30 dniach nie chcesz zapłacić, to on ci schodzi do wersji tej darmowej. I też jest ok, nie ma reklam i tak dalej. Po prostu, a wersja na Androida i wersja na iOS-a, na systemy mobilne, jest bezpłatna, po prostu. Jakby.
Okay.
Nie kosztuje nic, niezależnie od tego. To po prostu jest na stronie mClienta, jest wyszczególniona lista różnic, jeżeli chodzi o ten, na przykład, nie wiem, opóźnienie wysłania maila jest też w wersji płatnej. No, to tyle, co chciałem o tym powiedzieć. Teraz pytanie brzmi, ja, mój drogi, bym dzisiaj kończył już.
Ja również też, jak zwykle wyszło tyle, że...
Jak wyszło tyle, że znowu nam spada temat, jak zwykle.
To miał być dawno, ale cóż.
Na kolejnym go raczej nie zrobimy, bo
nie, bo co moje podsumowanie,
więc robimy podsumowanie i to będzie pewnie za tydzień, no ale później mamy kolejny jeszcze plan na styczeń, więc na pewno ten temat, który może poczekać. A to cały czas odkładany temat o porównaniu S25 i iPhone'a, więc będzie trochę... Będzie na pewno też troszkę
no,
o tym gadania.
To jest dość długi temat, no.
No na pewno. Więc dzisiaj się już z tym nie wyrobimy, ale na kolejny na po kolejnym razie się na pewno w końcu kiedyś się zmieści. A na dzisiaj cóż, kończymy. Masz coś do dodania na koniec, czy nie?
Odnośnie klienta poczty nigdy się nie zastanawiałem, póki coś
nie,
działa.
Nie, ja wiem, ja
jakby wiesz, to, jak to jest. Ja... Póki coś działa, to nie zmieniam, bo to same
problemy. Jasne, ja jestem takim freakiem trochę w takich tematach, więc software to jest w ogóle coś, co bardzo lubię w nim grzebać, więc zawsze tak się kończy. Dobrze, dzięki wielkie za dzisiaj i cóż, słyszymy się za rok.
No, w sumie tak.
No, w sumie tak, więc słyszymy się albo inaczej w nowym roku już spokojnie. Prawdopodobnie odcinek pojawi się już za tydzień, więc znowu robimy wam taką serię świąteczną, tak jak teraz są vlogmasy popularne, to robimy vlogcasty prawie, że może nie codziennie, tylko co tydzień nam teraz wychodzi. Dzięki wielkie i cóż, trzymajcie się, na razie, cześć.
Siema.